Tak jak zawsze mamy dobry czas, tak też myślę, że świadectwa na takim spotkaniu są nam potrzebne, bo zawsze świadectwo wiary buduje naszą. Wróciliśmy wczoraj rano 5:50 punktualnie. Może ja rozpocznę od grupy, która była na misji. To jest, ja byłem, brat Piotr i Konrad, którego znaście, młodzieniec. I też nasze dwie siostry, to siostra Edyta i siostra Asia Błaszczyk. Także to była nasza ekipa tutaj stąd i dwie osoby dołączyły z Polski. Spotkaliśmy się z nimi na lotnisku w Curitiba, więc to był pastor zboru baptystów z Elbląga oraz jeden z braci też z kościoła baptystów z Tarnowa. Więc ruszyliśmy po drodze, zawsze wiecie i często powtarzamy Cruz Machado, tam gdzie najwięcej Polaków, na 18 tysięcy, 12 tysięcy ma polskie pochodzenie. Więc ruszyliśmy przez San Mateo do Sul. Kiedyś odwiedzaliśmy to miasto, też bardzo, bardzo dużo Polaków w tym mieście i w okolicach są wioski, które zamieszkały są głównie przez Polaków, na przykład jak Agio Branca, więc tam prawie cała wioska to Polacy, mają swój kościół katolicki i też to w tym mieście dużo można spotkać ulic, gdzie nazwiska są polskie nazwiska, także to bym powiedział ślad po Polakach z tej emigracji lat jeszcze dawnych tam pozostaje, ale też pokolenia, tak jak mówię, trzecie, czwarte, piąte jest aktywne, udziela się, szczególnie teraz, kiedy był kiedyś zastój w ogóle, jeżeli chodzi o Polaków, a teraz tak się ożywiła Polonia brazylijska. Więc mamy tam już kontakt z takim zborem, bardzo duży zbór, który jest centralnym zborem i ma takie satelity, jak to mówimy, zbory, które zostały przez niego pozakładane. Tam chyba oni mają 35, myślę, gdzieś tak, tych mniejszych zborów, a jeden jest zbór centralny, matka, który karmi. Wszyscy przychodzą do matki, matka ich karmi, czyli wspiera ich finansowo i w różny inny sposób. Więc ten pastor jest bardzo otwarty, nawet miał kiedyś taki żal, bo tam odwiedzaliśmy już kilka razy, później przerwę zrobiliśmy i w końcu on z takim żalem, dlaczego nas opuszczacie? Więc już pojechaliśmy tam i rzeczywiście nie żałujemy tej decyzji. Byliśmy tam już w piątek na wieczór, więc sobotę i niedzielę z nimi spędziliśmy. W sobotę pojechaliśmy do szkoły, była szkoła, publiczna szkoła i tam był taki program. W ogóle ta misja była pod kątem dzieci, ponieważ nasze siostry Edyta i Asia mają tą miłość do dzieci, więc pod tym kątem ta misja głównie tak przebiegała. To był jeden z ważnych elementów misji, a drugi to rozpoznawanie dalej woli Bożej, jeżeli chodzi o Polaków, którzy mieszkają tam w tych lasach brazylijskich. Więc na pierwszym spotkaniu w szkole było 100 dzieci, piękny program. Pomagała nam tam grupa z tego zboru centralnego, grupa taka teatralno-ewangelizacyjna, która miała tam swoje przedstawienie, a myśmy po prostu mieli swój program tam, głównie nasze siostry Kraft, bardzo dużo chyba, może i dwie walizki tych Kraftów tam zawiozły. I dla tych dzieci była to wielka atrakcja właśnie, kiedy nasze siostry się tym tam zajmowały. I współpracowaliśmy oczywiście z tą grupą z tego zboru, dużego zboru. I ta grupa teatralna na koniec, po przedstawieniu takim kukiełkowym, zrobili wezwanie o przyjęcie Pana Jezusa. To było wszystko po brazylijsku, po portugalsku w zasadzie, bo tam mówią po portugalsku. Więc byliśmy ubłogosławieni i później na drugi dzień dowiedzieliśmy, że dyrektorka szkoły, która była tam obecna, dziękowała bardzo i powiedziała, że jeszcze takiej imprezy w szkole dawno, dawno nie było. Więc za drugi dzień w niedzielę, w południe, po obiedzie mieliśmy kolejną ewangelizację. Była ta duża sala gimnastyczna, taka jak oni mówią, gimnazjum, więc gdzie przyszło prawie 400 dzieci, tak myślę, tak szacowali na 400, może nie było pełnych 400, ale masę dzieci było, więc był to też program taki dla nich, dużo atrakcji, kraft, później karmiliśmy te dzieci i też uczestniczyła w tym głównie ta grupa ewangelizacyjna wśród dzieci z tego zboru w San Mateo de Sul. Bardzo fajnie to było, to trwało, bardzo gorąco wtedy było, aleśmy jakoś tą gorąc przeżyli i później przyjechali z mediów tam to nagrywać i nawet wywiad przeprowadzili i także dostaliśmy już na pamiątkę, później jak wyjeżdżaliśmy, przywieźli nam z San Mateo tam do Cruz Machado gazetę, gdzie tam były zdjęcia z tej imprezy opisane, że Polacy z Kanady zrobili bardzo dobre takie spotkanie dla dzieci. I oczywiście było to spotkanie ewangelizacyjne. Kończyło się też przyjęciem Pana Jezusa do serca dla te dzieci. Właśnie ta grupa jest bardzo wyspecjalizowana, więc myśmy ich zaprosili, ponieważ też w programie mieliśmy już poniedziałek jechać i tam też mieliśmy programy dla dzieci, więc zaprosiliśmy, żeby oni przyjechali na następną sobotę do Cruz Machado i oni przyjechali i dużo nam pomogli. Więc w poniedziałek ruszyliśmy gdzieś około niecałe 200 kilometrów do Cruz Machado. Mieliśmy bardzo wygodny autobus. Okazuje się, że ten kierowca już kiedyś nas woził, więc był do nas bardzo pozytywnie ustosunkowany, zadowolony. I tam, w San Mateo de Sul dołączyli do nas Sylwana, którą znacie, Brazylijka, i Marek, który z Polski jest, małżeństwo, które mieszka w San Mateo, w São Paulo. Oni do nas, ona sobie wzięła urlop i dołączyli do nas i byli cały czas już tam od San Mateo de Sul. Więc mieliśmy bardzo dobrą atmosferę, była jedność, nie było jakichś tam nieporozumień, wszystko dobrze, jak na misji, z oddaniem wielkim. I kiedy przyjechaliśmy do Cruz Machado, rozpoczęliśmy odwiedzanie naszych rodaków po wioskach. Oczywiście odwiedziliśmy tradycyjnie tą wioskę, o której mówimy, Linia de Scuro, gdzie tam wiele lat temu, w 2009 roku chyba to było, wybudowaliśmy kościół na 100 ludzi. I to jest też taka historia, tam wszystkie w okolicach wiedzą, że kiedyś Polacy się spotykali w stodole, a teraz mają ładny, murowany, naprawdę dbają o ten kościół. To było w Linia de Scuro. Później kolejne wioski, znaczy kolonie, oni mówią, jazda po tych górach, to powiem wam szczerze, wspaniała atrakcja, drogi takie górzyste, wyboiste, więc szkoda nam było tego samochodu, bo to był van bardzo fajny, także nowy, także szkoda było, że on się na tych górach tam niszczył. Więc kolejne wioski to dwie nowe wioski, które wcześniej w tamtym roku odkryliśmy i teraz głównie tam do nich się koncentrujemy, dlatego że tam nie ma zborów. Te inne wioski mają zbory, gdzieś jest 13 wiosek, niektóre wioski mają swoje zbory. Też jest zbór centralny, bo tak działają zbory Assembleia de Deus, te zbory brazylijskie, że najpierw powstaje zbór matka centralny i tam jest pastor prezydent, później on powołuje na poszczególne, do poszczególnych zborów, wszystkie dziesięciny wpływają do centralnego i z tego centralnego po prostu dzieli się na potrzeby, jakie są. Więc w tych dwóch wioskach, które jedna nazywa się Visual Trest, a trzeci Visual D. Więc w tych dwóch wioskach, wcześniej jeszcze odwiedziliśmy właśnie oprócz Linia de Scuro inną wioskę, gdzie tam już tradycyjnie usługujemy. Też bardzo ciekawa historia. Opowiadali nam tym razem, że ta kolonia była zamieszkała, tam trochę było Polaków, ale głównie przez taką rodzinę. Kiedyś to na koniach jeździli i tam między sobą strzelali się, wojny były takie rodowe w tych wioskach, w lasach, zabijali się nawzajem i później nawrócił się jeden z członków tej rodziny i później tam pozostali i teraz fajny zbór tam jest, także to bardzo ciekawe, to w samym centrum kościół i wkoło on całą rodzinę sobie tak obstawił, tam mieszkają w tych domach, to tak pięknie wygląda, więc też ciekawa historia. właśnie, że z takiego, można powiedzieć, bardzo zawistnych relacji na wiosce powstaje zbór i ten zbór do dzisiaj istnieje i ludzie się nawracają. A kolejną naszą, tak jak mówiłem, tymi dwoma wioskami, o której wymieniłem, to tam nie ma zboru i leży nam na sercu, aby tam zbory powstały. W jednym rodzina mieszka Kuliniczów i tam jeszcze inne rodziny, prawie wszyscy Polacy. Jeden Polak, znaczy jedna Polka wyszła za mąż za Brazylijczyka i bardzo ciekawa rzecz, on mówi dobrze po polsku. Ja mówię, no jak to się nauczyłeś? Ja mówię, no jakie miałem wyjście jak sami Polacy. Także to w tej wiosce, Visual D. I też mieliśmy tam nabożeństwo takie domowe, w zasadzie nie było to takie oficjalne, kościelne, bo nie ma zboru w domu. Bardzo fajnie, bardzo otwarci ludzie, bardzo otwarci. Naprawdę jest potrzeba pomagania, nie tylko, że tam biedę widać, ale nawet duchową taką biedę, ludzie w strasznej depresji. Wiele, wiele takich depresyjnych sytuacji spotykaliśmy, można powiedzieć demonicznych ludzi owładniętych. I więc często potrzebna jest modlitwa i post. Więc i tak jak mówię, kolejną wioską to jest ta Visual Trust, gdzie też sami Polacy, 35 chyba rodzin polskich i tam chyba jedna brazylijska, która też mówi po polsku. I tam w domu spotkaliśmy się, piękne nabożeństwo w domu, taka atmosfera. Dziewczyny zrobiły tam program dla dzieci przed nabożeństwem, bardzo fajny program dla tych dzieciaków, to była atrakcja, przecież dla takich dzieci, wiecie, taki kraft, czy tam prezenty, co dostali, to jest, no nie wiadomo, czy przez całe życie oni to, ile tam żyją jako dzieciaki, że oni coś takiego mieli, nikt tam nie dociera, więc była to, a w tej wiosce właśnie mamy kupioną działkę, kiedyś kupiliśmy działkę i ta działka stoi wolna. Ja mamy takie marzenie, żeby kiedyś ktoś sfinansował, żeby tam kościół powstał, oni bardzo by się cieszyli. W zasadzie nie ma tam ludzi wierzących, to są wszyscy, mieszkał taki brat Emil, ale on to sprzedał i tą działkę sprzedał, się wyprowadził. W zasadzie są to przybliżeni, tacy do Chrystusa, którzy bardzo otwarci są, jeżeli coś polskiego się robi, a szczególnie religijnego, bardzo są otwarci. Właśnie tam dojeżdża regularnie Marek, który raz w miesiącu przyjeżdża z São Paulo i ten zięć pastora Eduardo, Ademar, oni w zasadzie regularnie w tych dwóch wioskach w domach mają spotkania, takie domowe spotkania, także ci ludzie są bardzo otwarci na to, aby po prostu tam powstały kościoły. Tak jak mówię, tamta wioska ma chyba 35 chyba, też już nie pamiętam dokładnie, ale my to mamy ponotowane. Oni nam mówili, ile tych rodzin, same polskie rodziny. Wiecie, najgorszą tragedią jest to dla nich, że dzieci nic nie mówią po portugalsku. Te małe dzieci, które jeszcze do szkoły nie chodzą, tylko po polsku. I ci ludzie jakoś tak nie rozumieją, że później te dzieci trzeba do szkoły posłać. I wiele tragedii. Myśmy byli świadkami takiej tragedii. Właśnie syn Emila nie umiał polskiego i szkoły chyba nie skończył, bo ja nie wiem, że tam przerwał tą szkołę, bo kiedy szedł do szkoły, po portugalsku mówili, ojciec z nim chodził jak mu tłumaczyć i on się bał tej szkoły i wpadł w takie towarzystwo, także to jest tragedia dla tych, a oni się chlubią, że my tylko po polsku, a to w zasadzie dla tych dzieci to jest naprawdę stres, tragedia, kiedy muszą iść do szkoły i bardzo dość dużo tych dzieci jest. Więc to jest tylko tak, mówię marginesowo, ale chcę przedstawić jakoś całość, żebyśmy wiedzieli, o co się modlić, jak tym Polakom pomóc, nie? Więc to byliśmy w tej wiosce. Później jeszcze mieliśmy spotkanie w Santana, gdzie jest zbór, gdzie jest to centrum, gdzie tą działkę już w zasadzie mamy kupioną. Pieniądze tam dostarczyliśmy, tylko cały proces przepisania dopiero się zakończy w sierpniu. Także tak jak planowaliśmy, tam przyjechał pastor Marcio i Eduardo i planowaliśmy, że gdzieś na listopad rozpocznie się budowa. Z tym, że to budowa, nie my jako kościół będziemy to budować, będzie to budowane przez dwie takie bym powiedział, jedno stowarzyszenie takie kultury polskiej, które będzie miało tam, chcą wprowadzić do element chrześcijański do statutu, a drugie to Mission Ministry, takie, które ma pastor Marcio. Z tym, że z naszej strony wszystko to będzie wspierane przez oddział słowiański. Oddział słowiański wziął sobie zadanie, które ja tam reprezentuję, aby to centrum misyjne, które jest bardzo potrzebne, aby wybudować. Tam już mamy budynek jeden, mimo że nie mamy jeszcze działka, nie nasza, ale tam się tak buduje, wiecie, tam w ogóle wszystko do góry nogami. Pamiętam, jak pastor Edwardo raz pojechaliśmy, wziął ludzi z tymi skilofami, z łopatami i mówi, będziemy teraz budować dom dziecka, nie? Krokami im zamierzył. O, to za małe, jeszcze muszę krok dodać. Budować. I zaczęli tak budować. Tam się tak buduje. Także my, nie mając na własność działki, jeszcze już wybudowaliśmy tam dom mieszkalny, na którym mieszka właśnie jedna rodzina. Więc jeżeli chodzi o to centrum, ja mam zupełny pokój, dlatego że jak byłem teraz w Polsce, to wiele, wiele ludzi mówiło, nie martwcie o pieniądze, pieniądze damy z Polski, Polska będzie wspierać, Polska teraz jest otwarta. Ci bracia, co byli z Polski, też są zapaleni, mówią, będą agitować, żeby tam pomagać. Więc w tej wiosce, w której, jak mówię, São Paulo, no ten Santana, ja tu mówię dla was więcej szczegółów, zresztą w niedzielę bracia, brat Konrad, brat Piotr i siostry będą się dzielić świadectwami, ale raczej będą może mówić o osobistych odczuciach, przeżyciach, co im misja dała jako świadectwo do zachęty. Ja raczej mówię tutaj bardziej, żebyśmy mieli obraz tych potrzeb, jakie tam są. Więc w sobotę mieliśmy, a jeszcze wrócę do w ogóle do naszej posługi, zawsze była jedno świadectwo i jedno kazanie. Także mieliśmy zawsze po prostu, był też pastor z tego, z Polski, więc też głosił kazania, ale nasze siostry piękne, Konrad też bardzo takie duchowe świadectwa mówili. Brat Piotr usługiwał też, jak tak jakoś dzieliliśmy się, ale też chciałem powiedzieć, że odbiór był bardzo dobry, szczególnie w Santanie, gdzie do tej kościoła przyszła no, masę Polaków, masę, 12 osób chciało przyjąć Pana Jezusa, którzy po raz pierwszy przyszli, bo ta wioska jest głównie 95% to Polacy, tam jest parafia rzymskokatolicka, muzeum emigracji polskiej, więc to nabożeństwo było dla nas bardzo, bardzo budujące, dlatego że Polacy się bardzo, bardzo otworzyli. Natomiast w tej wiosce zrobiliśmy też, to planowaliśmy z uwagi na Wielkanoc, tydzień to było przed Wielkanocą, więc w sobotę zrobiliśmy obiad wielkanocny na 200 osób w kościele rzymskokatolickim, mają taką piękną salę na 200 osób i tam wydane zostało 208 obiadów. Myśmy oczywiście to sfinansowali wszystko i brat Piotr przygotował z tego filmu Pasja, chyba tam z 15 czy więcej minut. To było przedstawione, ten film z napisami po portugalsku. I później po tym filmie ja zrobiłem taką małą prelekcję i o przyjęcie Pana Jezusa, o uzdrowienia, także ludzie bardzo się otworzyli. Nie wchodzili na środek, dlatego że to przy stołach siedzieli, ale tak widać było, że i ten film na nich trochę oddziaływał. Także było bardzo dobre otwarcie. Później siedzieliśmy z nimi dość długo, rozmawialiśmy, poszliśmy. Akurat ksiądz nie był zaproszony, nie mógł przyjść, bo to przed świętami, on po tych wioskach tam miał swoje, oni mówią na nabożeństwo, kulto. Także na te kulta swoje tam chodził. Ale spotkaliśmy się, poszliśmy z bratem Piotrem do niego. Tam on był jako proboszcz i wikary. Bardzo otwarty, bardzo otwarty. Zostawiliśmy mu walizkę odzieży. Zapłaciliśmy za wynajęcie sali, nawet opuścił 50 reali i powiedzieliśmy, że na drugi raz jak przyjedziemy, to z takim dobrym muzykiem, który pięknie po polsku i pytam, czy ksiądz zgodzi się, żeby tam nawet możemy w kościele tam zaśpiewać, nie? Podzieli się czymś. Daję mu kasetę Janika, bo Janik planuje na listopad jechać i on się zgodził. Powiedział, dobrze, dobrze, mówi, niech tu przyjedzie, mówi, niech tu śpiewa. Także mamy kolejny otwartą drogę nawet tam w kościele katolickim. No i zakończyliśmy nabożeństwem, a jeszcze piątek właśnie to było w tym centralnym kościele, też fajne nabożeństwo. I później w niedzielę rano o 5 już staliśmy, aby jechać do to się nazywa Italiopolis. Koło Italiopolis jest taka wioska, zamieszkała głównie przez Ukraińców, ale też przez Polaków. Kiedyś tą wioskę odkryliśmy, przekazaliśmy dla pastora Murawskiego i on tam w ogóle jako oddział słowiański też przy udziale ukraińskich zborów wybudował piękny kościół, naprawdę piękny taki, z takim smakiem, całe podziemie, basement później. No naprawdę, warto było po prostu to wybudować tam. No, z nadzieją. Zbór nieduży jest, ale jest nadzieja, ponieważ w tej wiosce jest ileś tam tysięcy tych rodzin ukraińskich, są też dużo Polaków też jest. Byliśmy na tą uroczystość otwarcia, wspaniała uroczystość, hymn Brazylii, przecięcie od tego otwarcie drzwi, wejście i później cała ta uroczystość taka dziękczynna. Ja byłem bardzo zaskoczony, bo jedna Brazylijka podeszła do mnie i mnie w policzek pocałowała. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby kobieta mnie bezpodstawnie. Ja byłem zaskoczony. Później zacząłem ją sobie przypominać, a to była jedna z misjonarek, która tam pracowała jako misjonarka i ona mnie poznała. I później nawet jak poprosili ją, żeby świadectwo mówić, to ona właśnie akcentowała nasze przyjazdy, które wcześniej mieliśmy my jako Polacy, którzy tam dotarliśmy, a później dopiero po nas Ukraińcy. Także to był taki akcent. No, tak jest tyle, jeżeli chodzi o nasz pobyt, o misję, tak jak powiedziałem. W niedzielę bracia i siostry podzielą się osobistym przeżyciem. No, każdy się spełnił. Nasze dziewczyny naprawdę na piątkę z plusem. Byłem zachwycony im oddaniem, szczególnie dla dzieci, to co robiły z wielkim poświęceniem i są tego owoce. A ja też Konrad młody, który po raz pierwszy też widziałem, że żył misją po prostu, bo żeby misja była błogosławieństwem, trzeba żyć. To nie jest wycieczka, to nie jest jakaś taki wypoczynek, to jest po prostu ciężka, ciężka praca. I kiedy żyje się właśnie, tak jak mówię, żyje się dawaniem, to wtedy to jest błogosławieństwo, bo wróciliśmy z taką, bynajmniej ja, myślę, że wszyscy z taką satysfakcją, że coś mogliśmy zrobić dla naszych rodaków. A potrzeby tam są wielkie, kochani. No, to jest, wiecie, naprawdę wyzwanie, że w tych lasach, tak jak mówię, w niektórych, a jeszcze oprócz tych dwóch, co my już wiemy, że tam na pewno jest nasze miejsce, już kilka jest, słyszeliśmy zawsze tam, kolonia dalej, to też jest, tam jest też wizual 5, o tam dopiero Polaków i tak dalej. Także jest wielkie wezwanie, aby im usługiwać. Jeżeli będziemy po prostu szli w tym kierunku, to będziemy naprawdę ubłogosławieni, że mogliśmy dotrzeć i tam naszym rodakom usłużyć. To jest chyba najważniejsze. Dobrze, to jest tyle mojej refleksji, takiego sprawozdania krótkiego. Natomiast teraz będę chciał się dzielić słowem.